Usiądźcie, kochani. Kiedy brat pastor zaczął dzisiejsze nabożeństwo, przeczytał z psalmu 32, przeczytam wam dwa wersety. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dni i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich. A ja dzisiaj, przygotowywując się do tego nabożeństwa, mam taki psalm, posłuchajcie. Panie, nie karć mnie w gniewie swoim i w zapalczywości swojej, nie karz mnie. Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest słaby. Uzdrów mnie, Panie, bo stworzyły się kości moje i dusza moja bardzo się zatworzyła. A Ty, Panie, jak długo? Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę swoją. Jakżeż jednakowe są te teksty. Czy bracia znacie takie psalmy i siostry? Czy wołacie takimi psalmami, w których właściwie można powiedzieć, że wierzący człowiek jest w rozpaczy? Powiedzcie mi, bo patrząc dzisiaj na doświadczenie naszego zboru i wiem, że tym się o to się troszczycie, o to się modlicie, o tym myślicie. Ja też się modlę. I dzięki temu doświadczeniu mam większy dostęp do was. Spotykam się z wami, rozmawiam z wami, bo wiele z tych rzeczy spadało na naszego pastora. Dzisiaj wielu z was rozmawia ze mną o różnych sprawach. I wiecie, widzę często, że Bóg doprowadza nas do pewnego doświadczenia. No takie są zasady Bożego Królestwa. Kiedy zaśpiewaliśmy tą pieśń, wiecie, to przyszła mi taka refleksja, że w tych pieśniach ze starego, Boże, ze śpiewnika pielgrzyma, chciałem powiedzieć ze starego przymierza, ze śpiewnika pielgrzyma jest takie podsumowanie, które mówi o tym, co będzie w przyszłości, gdy pójdę do Chrystusa. Natomiast wiele współczesnych refrenów skoncentrowane jest na tym, co się dzieje tu i teraz. Jak Bóg jest wielki, wspaniały, halleluja, i jak dobrze jest w Nim być, tu na ziemi. Rzadko jest tekst, wiecie, który mówi o tym, że Pan Bóg mnie przywita, że ja pójdę do Niego. Jakby odrzucamy jako wierzący ludzie współcześnie, że przyjdzie śmierć na wierzących. Może wielu wierzy, że Chrystus zdąży przyjść, zanim umrzemy. Dlatego takie teksty piszą. I wszystko wydaje się takie wspaniałe i radosne. Chrześcijanie są zawsze uśmiechnięci, brat Jacek pełny optymizmu i nagle czyta psalm, w którym mówi do was, kto? Król Dawid. Lubimy króla Dawida, napisał psalm 23. Pisze, nie karć mnie w gniewie swoim, w zapalczywości swojej, nie karź mnie, zmiłuj się nade mną. I bracia i siostry, i wtedy serce wierzącego człowieka może być zmiękczone. Kiedy Bóg doprowadza cię do kolan, do łez i do wołania, Panie, nie rób tego mi, nie odwracaj ode mnie swojego oblicza. Naprawdę bądź przy mnie, bo jestem słaby, chory, zatrzęsły się moje kości i moje nogi drgają. Tak się król Dawid się tak czuł. Wielokrotnie tak pisał. Wiem, powiecie mi, ale on nie znał Chrystusa. Otóż on był ducha takiego jak my. Nie znał Chrystusa takiego ratunku jak my znamy. Ale był pełen ufności dla Pana. A jednak przychodziły czasy takie jak ja mam i wy. Że schylam swoją głowę przed Panem i mówię, Panie, nie odwracaj się ode mnie. Byłeś ze mną zawsze. Było okej. I dalej będzie okej. Chociaż czuję się jakoś tak, wiecie, słaby. I wtedy wołam do Pana i powiem wam, bracia i siostry, że zarówno ten psalm, który czytał brat pastor, czyli 32, jak i psalm 6, z którego wam czytam. Powiedziałem 51? Teraz coś mi tak zaskoczyło. 6, który wam czytam, mają też ten moment, na który wszyscy czekamy. Moment, w którym Bóg wchodzi w życie człowieka, który woła do Niego, nie karz mnie, nie odwracaj się ode mnie, bo Bóg słyszy twoje wołanie. Ale wiecie, ono musi być wołaniem takim, jakim jest naprawdę wołanie człowieka, który nie ma pieniędzy. Czyli nie ma co jeść. Czyli kładzie swoje ręce na garnku i modli się, aby Pan Bóg do wody wrzucił jarzyny i kawałek mięsa. I wtedy jego serce jest całkowicie zmiękczone, całkowicie ufa Panu, całkowicie na nim na niego patrzy. To nie jest modlitwa taka, jak ja bym się pomodlił, bo mi nie brakuje środków finansowych. Panie, dodaj mi. To powiecie, na co ci? To jest modlitwa, bracia, gdy wszystko zależy od Pana. Gdy wszystko zależy od Pana. I w takiej sytuacji jest Dawid. I tego oczekuje Bóg od ciebie, ode mnie. I przychodzi wieczerza, bracia i siostry. Komunia, społeczność, Eucharystia, dziękczynienie, pamiątka. Każdy ma swoją nazwę. Wiecie dlaczego? Bo to jest tak złożona sprawa. To jest tak wielka sprawa, która ma tak wiele wymiarów. Przychodzi wieczerza. Apostoł Paweł każdego chrześcijanina ostrzega. Słuchaj, miej radość, spożywaj, bierz, jedz. Tylko pamiętaj, abyś czynił to godnie, abyś był gotowy, abyś był taki, że twoje serce jest zmiękczone całkowicie przed Panem, a twoje winy są odpuszczone. Bracia i siostry, to jest ten moment. Ja po prostu czekam na nabożeństwo, w którym będzie wieczerza. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze będę wspominał największe wydarzenie świata, jakim było śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Największe wydarzenie. Przełom w przekleństwie, które przyszło przez Adama na ciebie i na mnie. Przełom, rozwiązanie czegoś nierozwiązywalnego. Oto przychodzi Syn Boży na ziemię. Chodzi, uzdrawia wszelką chorobę i wszyscy na to patrzymy, mówimy, halleluja, my też tak chcemy. Ale robi daleko więcej. Daleko więcej. Bo umiera tak jak każdy człowiek i wydawałoby się, że wszystko skończone. A jednak nasz Bóg jest Bogiem zaskakujących początków, bo w tym momencie zaczyna się coś nowego. I to jest pamiątka tego momentu. To jest to święto Kościoła, bracia i siostry. To jest tak niewiele zostało z pewnych, nazwijmy, rzeczy, czynności, które Kościół czyni. Niektórzy nazywają je sakramentami. My mówimy, tak tego nie nazywamy. Ale mówimy o tym, że to jest coś szczególnego, jak chrzest, jak pamiątka, jak ślub, jak błogosławieństwo dzieci. To są szczególne momenty, które Bóg dał Kościołowi. I do tych szczególnych momentów się przygotowujemy, tak jak każda dziewczyna do ślubu się przygotowuje i każdy chłopak. Jak się przygotowujesz do chrztu i ubierasz odpowiednią szatę, tak przygotowujesz się, wierzę w to, do najważniejszego momentu, jakim jest. Jakim jest pamiątka śmierci, Eucharystia czy komunia. Nie bójmy się, to są te same słowa w różnych językach. Już od razu widzimy coś w tym więcej. Nie miejmy ograniczonych umysłów. Kochani moi, wiecie czemu mówię ze łzami do was? Bo to jest życie moje. I dla was to też jest życie. I wiecie, ten ukochany uczeń Pana Jezusa, Jan, który tak blisko Niego był, który najdłużej pożył, można powiedzieć, niestety też najwięcej widział w Kościele. Pisze przy końcu swojego życia i listy, i potem jeszcze pisze Apokalipsę i pisze o problemach, jakie są w Kościele, bracia i siostry. I w swoim pierwszym liście zaczyna już od początku. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Słyszycie, o czym czytam? Takie problemy były w pierwszym Kościele. Niektórzy mówili, my już nie grzeszymy. Jesteśmy wyzwoleni z grzechu. Nie grzeszymy. Ale wiecie, co za tym idzie, jak człowiek mówi, że nie grzeszy? Ofiara Chrystusa jest niepotrzebna. I apostoł Jan sprzeciwiał się temu. Mówił to, o czym wy w ogóle mówicie. A więc jakby przeszli na drugą w ogóle, wiecie, już tak są święci, że nie grzeszą. Już wszystko nie jest w nich. Oni już po prostu unieśli się jakby do innego świata. Ale bracia, ja nie chcę się was pytać, bo wystarczy, że siebie zapytam, czy grzeszę. Bóg nie chce tego, żebyś grzeszył. Bóg nie chce, żebym ja grzeszył. Ale moja natura jest taka, że od czasu do czasu źle popatrzę na niewiastę albo od czasu do czasu drobnym, tak zwanym, nie do końca prawdziwym słowem kogoś potraktuję. Ja nie wiem, ja mam taką słabość, pewnie wy też, chociaż nie wiem. I kiedy przychodzi niedziela, niedziela z pamiątką, to przygotowywuję się do tego, bo Bóg mówi, słuchaj, przyjacielu mój, kochany synu, będzie pamiątka. Nie myślisz chyba, że nie grzeszyłeś. Nie myślisz chyba tak, chociaż tacy kiedyś byli. Poczytaj Jana, on przypomina. On ci przypomni, jaki jesteś. I wtedy z głębokości serca, bracia, mówię do mojego Pana, tak jak Piotr. Panie, Ty wiesz, co mam Bogu powiedzieć? Więcej zapomniałem, niż pamiętam Mu wyznać. Czasem sam przed sobą, kochani, nie mogę się przyznać do tego, że to był grzech. Czasem sam przed sobą się oszukuję. Znacie to. Potrafię się usprawiedliwić i powiedzieć, ach, tamten to dopiero narobił, ja to jestem okej. Nie robicie tak? Wiem, nie. Okej, tak poszło w radio, ale ja widzę wasze twarze. Tak, dokładnie tak. A przecież Jan mówi o tym, żebyśmy chodzili w światłości. Mieli społeczność ze sobą. I to nie tylko, wiecie, jest tak, że tylko krew Chrystusa i nic więcej. Te dwie rzeczy ze sobą współdziałają. Oczywiście ona jest kluczową. Ale Jan mówi o uczynkach sprawiedliwości, o czynach miłosierdzia. Wyznajemy grzechy. Panie mój, ja tak żyję i chcę chodzić w światłości. Dlatego, że prawdziwa światłość przyszła na świat. To ten sam człowiek kilkadziesiąt lat wcześniej, czy kilka, nie wiem ile, ale wcześniej pisze w Ewangelii swojej. Prawdziwa światłość przyszła na świat. Ten sam człowiek w trzecim rozdziale pisze, każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości, nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniała się jego, nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są doskonałe w Bogu. Genialny wykład o optyce. Jak nie chcesz widzieć, to gasisz światło. Jak nie chcesz widzieć grzechu, to oddalasz się od Boga. Mówisz, Panie, nie patrz nawet. Odwróć swoją twarz. W tym momencie nie chcę, żebyś patrzył. Przygaszasz światło. Mówisz, jakoś mi się uda, przejdę. Nie chcę się zbliżać do światłości, dlatego że kiedy się zbliżam do światłości, to widać coraz lepiej. Kiedy jedziesz samochodem, włączasz światła długie, drogowe, żeby lepiej widzieć. Chcesz widzieć. Rozumiesz zasadę, oświetlenie, a to co widzę. Ale kiedy chcesz uciekać przed policją w nocy, gasisz wszystkie światła, żeby cię nie złapali. O tym pisze ukochany uczeń Pana Jezusa. Każdy, kto źle czyni, nienawidzi światłości. A kto jest prawdziwą światłością, bracia i siostry? Powiedzcie mi, kto? Kto jest prawdziwą światłością, która przyszła na ten świat? Jezus! Dokładnie. Każdy, kto źle czyni, naprawdę nie traktuje Jezusa poważnie. Naprawdę. I nie chce się zbliżyć do Niego, aby nie ujawniły się Jego uczynki, aby jakby cudem Bóg nie widział. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, bracia i siostry. Do kogo dążysz wtedy? Do Jezusa. I aby wyszło na jaw, aby Bóg się dowiedział, że twoje uczynki są dokonane w Nim. Aby zobaczył, może nie w ten sposób, że a, Panie, widzisz, jaki dobry jestem. No to teraz mi się należy. Nie, bo Bóg jest miłością. i tej, że samej miłości oczekuję od Ciebie, abyś to czynił z serca. Bo Twoje przypodobanie się Bogu nie jest istotą wszystkiego. A więc prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, popatrzcie się, przyszła na świat. Jezus świeci na każdego, ale nie wszyscy chcą być w tym strumieniu światła. Niektórzy po prostu się od Niego odsuwają. Dlatego ja uważam i napisałem sobie, aby pragnieniem moim było: Panie, świeć z całej siły na mnie, abym dobrze widział. Apostoł Jan, ten sam umiłowany, pisze: radzę ci, co ci radzę? Abyś sobie kupił maści i nasmarował gałki, żebyś dobrze widział. To pisze. O kim tak pisze? O Laodycejczykach, tak pisze. Bo ci się wydaje, Laodycejczyku, braci z Laodycei, kościół z Laodycei, często przytaczamy, wiecie dlaczego? Bo to oni są podobni do nas. Bo im się wydaje, że już wszystko mają. Już wszystko sobie załatwili. Bóg mówi, się jest pożałowania godny, ty się zastanów trzy razy i radzę ci, kup sobie maści. Abyś przejrzał, abyś zobaczył, gdzie jesteś. Im jestem bliżej Jezusa, tym lepiej widzę. Bracia, siostry, im jestem bliżej Jezusa, tym lepiej widzę. Jego słowo trwa we mnie, Jego myśli trwają we mnie, społeczność z Nim jest we mnie i wtedy lepiej widzę. Wtedy od razu dostrzegam, że to, co czynię, jest chybieniem celu, a więc grzechem. Im bliżej jestem Niego. Półmrok jest najbardziej niebezpieczny. Tak sobie napisałem, kiedy siedziałem nad tym. Przyszli mi właśnie kościół z Laodycei, tam jest powiedziane, że są letni, czyli tacy w półmroku. Kto lubi jeździć o zmroku samochodem? Wiecie, to jest taki moment, w którym jeszcze światła nie oświetlają, a już jest ciemno i słabo widać. Wszyscy to wiecie. W życiu półmrok też jest niebezpieczny. Wydaje ci się, że widzisz, ale jakby nie do końca dokładnie. Kiedy trwasz w półmroku, jesteś w takim stanie, wiecie, że wszystko mi się wydaje, że jest okej. Jadę autem. Wydaje mi się, że widzę wszystko. I nagle furmanka bez świateł zaparkowana na boku drogi. I wjeżdżam w nią. Wydawało mi się, że widzę wszystko. To jest półmrok. Najbardziej niebezpieczny moment. Jezus mówi, trwaj w mojej światłości, nie w półmroku. Ja świecę światłem takim, żebyś dobrze widział. Ja naprawdę tak świecę. I wiecie, że Bóg, Jezus tak świeci, żebym dobrze widział. Żebym umiał rozróżnić dobre od złego. Im bardziej jestem w tym strumieniu, bliżej tego źródła, tym lepiej widzę. Bracia i siostry, kiedy jest ten moment, kiedy moje serce jest zmiękczone do końca, kiedy okoliczności już mnie tak przygniotły, to pięknym obrazem tego momentu jest syn marnotrawny. W Ewangelii Łukasza czytamy w 15 rozdziale, że on siedząc już nad tymi korytami i nad tym wszystkim, wiecie co on zrobił? Tam jest powiedziane, wejrzał w siebie. Kiedyś wam mówiłem o tej przypowieści. Ale właśnie na nowo wrócił mi ten obraz. Wiecie, on wejrzał w siebie. Wołając do Pana, Panie, odwróć się do mnie swoim obliczem, bo ja już wejrzałem w siebie i wiem, co jest. Zrozumiałem, co jest grane. Zrozumiałem. I on patrzył na te okoliczności i ty patrzysz na te okoliczności. I one były beznadziejne. On miał pełne prawo pomyśleć, nabroiłem już tyle, że szansy dla mnie żadnej nie ma. I wielu z nas tak myśli. I kiedy przychodzi wieczerza, bracia, a chodzę, roznoszę, mam ten przywilej, roznosić chleb, czasem wino, to wchodzę w w Boże miejsce jakby, patrzę na was, patrzę na tych, którzy nie biorą chleba, nie biorą wina i myślę, Boże, może przy następnej wieczerzy. Przecież Twoim planem jest wyzwolenie człowieka z tego, w co wdepnął. Jeżeli trwa to pierwszy miesiąc, drugi, trzeci, to znaczy, że nie wejrzał w siebie. Uznał, tak już będzie. Powiedział to największe kłamstwo. Takiego mnie, Panie, stworzyłeś, takiego mnie masz i nic się nie zmieni. To wtedy, bracia i siostry, nie ma nawrócenia. Jeżeli by tak było. Jeżeli by tak było, że takiego cię Bóg stworzył i takiego cię ma i nic się nie zmieni, to nikt by się nie mógł nawrócić. Dlatego, że po nawróceniu człowiek jest nie taki, tylko inny. Takiego, jakiego Bóg chce, aby był. I wierzący człowiek, i ja zawsze uciekam od tego stwierdzenia takiego relatywistycznego. Takiego mnie, Panie, stworzyłeś, takiego mnie masz, Ty jesteś winny za całą tą sprawę. Nie. Nie jest tak. Bo syn marnotrawny wstał i poszedł do ojca. Nie poddał się temu, chociaż wiedział, że narobił dziadostwa. Nie poddał się temu. Wstał i poszedł do ojca. To przypomina tobie i mnie kto? Pan Jezus w tej przypowieści. Wstań i pójdź do ojca. Bo jeżeli kolejny miesiąc będziesz mówił, takiego mnie masz, tak jestem, nie jestem godzien wyjąć swoją rękę po chleb i wino, to zapomniałeś, że Jezus Chrystus chce zbawić ciebie, oczyścić i uwolnić od grzechu i śmierci. Jeżeli będziesz tym dalej trwał, to chociaż ja nie mam prawa być sędzią, to pomyśl o swojej wieczności, jak staniesz przed Nim. Pomyśl o tym. Czy będzie inaczej wtedy? Skoro całe życie mówiłeś, takiego mnie masz, a Jezus czeka, żeby się zmieniło w twoim życiu. Tak, bracia i siostry, nie karć mnie, Panie, w gniewie swoim i w zapalczywości swojej nie karz mnie. I Bóg w Jezusie Chrystusie posyła wam i mnie ratunek. Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Słyszycie, co czytam? To jest napisane w liście apostoła Pawła do Rzymian. Będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Chrystus przyszedł na ziemię, aby ciebie i mnie wyratować, zanim jeszcze wszystko było. Bóg już ten plan miał. Jeszcze byłeś grzesznikiem, ale Chrystus za ciebie umarł. Nie wiedziałeś nawet o tym. Jestem usprawiedliwiony Jego krwią. O tym dzisiaj to wspominamy. To wielkie dzieło, bracia i siostry. To jest Boży plan. Na dzisiejsze nabożeństwo, na dzisiejszy czas, w twoim życiu. Przyjęcie tej ofiary do końca, stanięcie na nowo na drodze Bożej. Nie wmawianie sobie, że nie ma dla ciebie ratunku, bo w Chrystusie jest dla ciebie ratunek. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Tak pisze apostoł Jan. Bracia i siostry, wieczerza i pamiątka śmierci Pana Jezusa, śmierci i zmartwychwstania, śmierci i zwycięstwa jest momentem na nowo wołania do Pana, aby obrócił swą twarz ku wam i ku mnie. Na nowo przypomniał mi, czym jest Jego dzieło na krzyżu. Na nowo pozwolił mi wyjść z kolejn, w które sam wdepnąłem. Kolejny, które czynią to, że nie oczekuje zmiany w swoim życiu. Nie oczekuje, że coś się zmieni. Ale przeczytam wam w psalmie, który czytał brat pastor na początek. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. A czym się kończy mój psalm, który ja wam czytałem, czyli psalm 6? Odstąpcie ode mnie wszyscy czyniący nieprawość. A więc przychodzi przełom w pisaniu tego tekstu przez króla Dawida. Najpierw płacze przed Panem, woła przed Panem i przychodzi Bóg do jego serca i nagle mówi tak: odstąpcie ode mnie wszyscy czyniący nieprawość, gdyż Pan usłyszał głos płaczu mojego. Halleluja! Wysłuchał Pan błaganie moje, przyjął Pan modlitwę moją. Bardzo się zawstydzą i zatworzą wszyscy wrogowie moi. Zawrócą i zawstydzą się w tej chwili. Bracia i siostry, jeszcze raz. Nagle przychodzi przełom i Bóg jest Bogiem przełomów. Chce, żeby przyszedł przełom w twoim życiu. To jest Jego plan. Nawet powiem na dzisiejszy dzień. Pamiątka nie jest tylko jakimś zwyczajem, który jest raz w miesiącu. Bracia i siostry, to jest moment wielkiej refleksji, moment szansy, moment tego, że przyszedłeś na to miejsce, krzycząc: uzdrów mnie, Panie, bo stworzyły się kości moje i dusza moja się zatworzyła. Zbaw mnie. I nagle przychodzi do twojego serca światłość tego świata. Jezus Chrystus. Przychodzi olśnienie. No tak. Przecież ja jestem Jego dzieckiem i nagle mówisz: odstąpcie ode mnie wszyscy czyniący nieprawość. Nie chcę mieć już z tym nic wspólnego, bo Pan usłyszał głos mojego wołania. Wysłuchał mnie, przyjął mnie, przyjął modlitwę moją. Czy to jest dzisiaj możliwe? Powstańcie, bracia i siostry, czy to jest dzisiaj możliwe? W 100% to jest możliwe. Chcę razem z wami wołać o to, aby krew Jezusa obmyła każdego przez wiarę, aby każdy, kochani, ja nie chcę przymuszać was do tego, że macie brać udział w wieczerzy, bo to nie w tym rzecz jest, ale abyście wyszli z tych rowów, ci, którzy ciągle w nich trwają. A ci, którzy może są w szarości jeszcze, to wyjdźcie z tej szarości do światłości. Wyjdźcie, wyjdźcie, bo Bóg tego chce. Bóg tego pragnie, to jest Jego oczekiwanie, abyś w swoim życiu poszedł i powiedział: Panie, dzięki Ci, wysłuchałeś mnie, uratowałeś mnie, zmieniłeś wszystko. Halleluja. Panie mój, chcę się modlić o tych moich braci i moje siostry kochanych, o nich wszystkich i o siebie, Panie. W tym, Panie, czasie posuchy, doświadczenia też, Panie, przychodzi Twoja łaska, a przede wszystkim przychodzi oczyszczenie, przychodzi refleksja, przychodzi chęć uświęcenia, przychodzi chęć, Panie, wyznawania grzechów, uwolnienia, Panie, od win, od ciężarów, Panie, bo tędy jest droga ku Tobie, droga przez wyzwolenie, Panie, od grzechów, od więzów. I Panie, dzisiaj tutaj na tym miejscu Ty masz pełne prawo i błogosławię tych wszystkich, których serca są zamknięte, aby otwarli je dla Ciebie i przyjęli słowo, że jesteś prawdziwie zbawieniem, zmartwychwstaniem i życiem, że zmieniasz wszystko, Panie, że możesz uczynić na nowo życie wierzącego nowym, Panie, chociaż powinien zawsze trwać świętości, światłości, zawsze świętości i powinien nie grzeszyć i powinien trwać przy Tobie, to, Panie, jesteśmy słabi, upadamy w naszym życiu, ale wołamy do Ciebie, jedyny, cudowny Boże, Królu Królów, Panie Panów, wołamy do Ciebie, abyś dzisiaj tutaj na tym miejscu przemienił życie wielu osób. Bo wiem, Panie, jak wielu woła z łzami do Ciebie, ale odwracasz swoje oblicze, Panie, do nich i słyszysz to wołanie. I dzisiaj, Panie, proszę Cię, aby przyszedł czas przełomu. Niech to się spełni tutaj w życiu tych ludzi, którzy, Panie, gdzieś zboczyli, gdzieś, Panie, zatracili się, ale wierzę, że Jezus Pan, Król i Bóg dzisiaj dotyka się Twojego i mojego życia. I Panie, tak jest. Mojego życia się dotykaj, Panie, abym twardo stał, Panie, bo potrzebuję Ciebie, Panie, w każdym obszarze i dzisiaj szczególnie, Panie, w tych różnych doświadczeniach. I potrzebujemy Ciebie, Panie, w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszej pracy, wszędzie. Prowadź, Panie, ten Kościół, chroń ten Kościół, uzdrawiaj ten Kościół Niech Ci będzie chwała, chwała i cześć. Bracia, chcę jeszcze przed wieczerzą, żebyśmy zaśpiewali pieśń chwały, pieśń uwielbienia. Wszelka władza, moc i majestat są w Twoim ręku, Panie, bo jesteś godzien najwyższej chwały. Niech Ci będzie cześć, Boże kochany, Królu królów i Panie panów. Wznieś swoje ręce, wznieś swoje serce i oczekuj, że Pan Bóg przyjdzie dzisiaj albo przyszedł już dzisiaj i dziękuj Mu za to, że nowe rzeczy będą w Twoim życiu. Nie będziesz pod przekleństwem, pod kłamstwem diabelskim, ale będziesz w zwycięstwie i w Słowie Jezusa Chrystusa. Jezus najwyższej godzien chwały, Jezus najwyższej godzien czci. Jego imię Jezusa jest ponad wszelkie imiona. Panie, niech zabrzmi tu pieśń, a potem będziemy się dzielić chlebem, winem i Panie rozkoszować się.
Jezus najwyższej godzien chwały,
Panie nasz.
Jezus Boże Pańszy,
to ten Jezus, którego śmierć i zmartwychwstanie będziemy za chwilę przeżywać. To ten Jezus, tak, to Jego imię, naszego Króla, naszego Pana. I my dołączamy, Panie, do tego chóru.
I my w pokorze chcemy Go uwielbiać.
Dzięki Ci, Królu i Panie.
Podnieś
swoje ręce, podnieś swój głos, podnieś swoje serce, otwórz dla Pana.
I każdy język wyzna, że to Chrystus Boży.
Tak, Panie, Ty jesteś Zbawicielem, Mesjaszem.
Panie nasz, najwyższy przyjmij chwałę.
Wszelka władza, moc, majestat jest w imieniu.
Wszelka władza i moc i majestat.
To Ty je masz, Panie.
Są w rękach Twych, są w rękach Twych, tak władza i moc.